nagle świat bez droża myśli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień świat wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my
Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam pana, panie Andrzeju, i oczywiście serdecznie witamy w sobotnie popołudnie słuchaczy Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Przywitaliśmy się z państwem piosenką Czerwonych Gitar Biały Krzyż do słów Janusza Kondratowicza. Utwór wykonał Krzysztof Klęczon, także autor muzyki, założyciel i lider zespołu, który, warto przypomnieć, nie wiem czy pan wie, panie Michale, powstał w Gdańsku, w Brzeszczu w 1965 roku, niedaleko Radia Gdańsk, w dawnej kawiarni Krystal.
Utwór ten, panie Andrzeju, Krzysztof Klęczon dedykował swojemu ojcu, Czesławowi, który jako żołnierz drugiej konspiracji ukrywał się po wojnie aż do 1956 roku.
Proszę państwa, jutro obchodzimy w Polsce, ale także poza jej granicami, także na Kresach, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy po II wojnie światowej, nie godząc się na sowietyzację Polski i narzucony siłą reżim komunistyczny, nie złożyli broni, walcząc o suwerenną i niepodległą Polskę. I niektórzy z nich doczekali się tej wolności, będą z nami w dzisiejszej audycji.
Dokładnie 10 lat temu, 26 lutego 2010 roku, inicjatywę ustawodawczą przywracającą cześć żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia skierował do Sejmu prezydent Lech Kaczyński.
To było, panie Michale, półtora miesiąca przed tragedią smoleńską.
Tak. Natomiast decyzję, panie Andrzeju, o ustanowieniu Święta Żołnierzy Wyklętych podpisał dopiero rok później, mianowicie 9 lutego 2011 roku, prezydent Bronisław Komorowski.
Na szczęście podpisał. Zdaniem historyków pod bronią po zakończeniu II wojny światowej było około 200 tysięcy żołnierzy, którzy będąc w różnych formacjach, szeroko mówiąc po akowskich, ale nie tylko, podejmowało walkę z sowieckimi służbami bezpieczeństwa. No, liczono na wojnę z Zachodu ze Związkiem Sowieckim.
Ale wiemy, czym to się skończyło. Decyzje aliantów i Stalina były jednoznaczne. Zanim jednak opowiemy o żołnierzach niezłomnych, posłuchajmy kalendarium historycznego, które opracował dla nas Daniel Wojciechowski.
Ostatnio wspominaliśmy Michała Wołodyjowskiego z Sienkiewiczowskiej trylogii, a dziś wspomnimy innego bohatera na początek. Dzień dobry, panowie. Podróż w przeszłość, czas zacząć. 27 lutego 1664 roku pod Nowogrodem Siewierskim rozstrzelano słynnego hetmana w służbie polskiej Iwana Bohuna, a rozstrzelano go za spiskowanie przeciwko Rzeczypospolitej. To właśnie jego postać, podkreślę, jak najbardziej prawdziwa, posłużyła Henrykowi Sienkiewiczowi za pierwowzór bohatera powieści Ogniem i Mieczem, Jurko Bohuna.
Czy to kim stoić, szosywa chyłońka, spodobałaś mnie, spodobałaś mnie, ta ja dziewczynońka.
Niecałe 100 lat później, także 27 lutego, ale 1734 roku, w Nieświeżu urodził się książę Karol Stanisław Radziwiłł, wojewoda wileński i marszałek Sejmu. W drugiej połowie XVIII wieku najbogatszy magnat Rzeczypospolitej i jeden z najbogatszych w Europie w ogóle. Był też bardzo pomysłowy, bo założył radziwiłłowską szkołę majtków w Nieświeżu. Była to pewnego rodzaju pierwsza szkoła morska w dziejach Polski. Natomiast 24 lutego 1856 roku Adam Honory Kirkor, właściciel drukarni w Wilnie, publicysta, historyk, krajoznawca, opublikował pierwsze wydanie przewodnika przechadzki po Wilnie i okolicach. Teraz smutniejsza wiadomość, bo 24 lutego 1953 roku po sfingowanym procesie z rąk Urzędu Bezpieczeństwa zginął August Emil Fieldorf Niel, generał, przywódca podziemia, szef KEDYW-u Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego Armii Krajowej. Przed wojną dowodził samodzielnym batalionem Korpusu Ochrony Pogranicza Troki w pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Wilno. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku przeszedł cały szlak bojowy 12. Dywizji Piechoty jako dowódca 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
Dziękujemy Danielowi, a teraz już wracamy do teraźniejszości. Rocznica mordu sądowego na generale Fieldorfie Nilu wpisuje się w jutrzejsze święto. Generał Fieldorf, mimo że nie konspirował po wojnie, był zbyt niebezpieczny dla komunistów, prawda?
Tak było, panie Andrzeju.
Podczas spotkania w Domu Kresy w Gdańsku, poświęconemu żołnierzom wyklętym, zapytaliśmy, jak tamten czas wspomina Włodzimierz Mikuć, dziś sopocianin, żołnierz Wileńskiej Armii Krajowej, świadek w moskiewskim procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
W tak zwanym procesie 16.
Ja pochodzę z Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, z Polesia. Tam było bardzo dużo żołnierzy wyklętych i o nich jest cicho. Ja byłem też żołnierzem wyklętym. 7 miesięcy walczyłem z NKWD-stami. Myśmy nie walczyli z Polakami tam, na tamtych terenach, tylko walczyliśmy z wojskami NKWD. Ale w każdym razie chwali się bardzo żołnierzy wyklętych na terenie Polski, którzy zrobili dużo mniej niż żołnierze wyklęci na kresach wschodnich naszych. Poginęło nas tam o wiele więcej. Z mojego oddziału zginęło 57 żołnierzy z oddziału, którego ja byłem dowódcą. Ja sam po 7 miesiącach walki z NKWD byłem na Lubiance pół roku, następnie dostałem 8 lat lagru i dożywotnie osiedlenie w Związku Radzieckim w oddalonych rejonach. Odbędziłem 8 lat w lagrze, pilowałem tajgę, kopałem złoto w Magadanie, następnie węgiel, kopalnię węgla budowałem w Karagandzie i wróciłem do Polski. To są ludzie bardzo ważni, bardzo wielcy bohaterowie w bardzo trudnych warunkach. Ja w tym okresie, kiedy działaliśmy przeciwko wojskom radzieckim na Wileńszczyźnie, było o wiele trudniej. Za czasów niemieckich myśmy chodzili spokojnie po terenie Wileńszczyzny. Nie było żadnych kapusiów, nie było donosicieli, wszyscy byli po naszej stronie. Natomiast w momencie, kiedy przyszły wojska radzieckie, w każdej wiosce było jeden, dwóch, trzech konfidentów, donosicieli i jak tylko się wchodziło do wioski, to już oni wiedzieli, że my jesteśmy w wiosce. Tak to było.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
No właśnie, proszę Państwa, polskie podziemie niepodległościowe aktywnie działało na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, szczególnie na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. czyli na tych terenach, które już w 1944 roku były pod okupacją sowiecką.
I walczono z Sowietami, partyzantką radziecką zasilaną przez skomunizowaną społeczność żydowską i partyzantką litewską. W ten sposób ochraniano miejscową ludność i walczono o polskość Kresów.
Warto przywołać kilku dowódców na Kresach Wschodnich, m.in. podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, Kotwicza, cichociemnego dowódcę Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej, który zginął w walce z batalionem NKWD w lipcu 1944 roku pod Surkątami, czy Wilniuka podporucznika Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragner, także walczącego na Nowogródczyźnie, który zginął w walce z Sowietami 3 grudnia 1944 roku.
I do dziś, panie Michale, to miejsce pochówku Ragnera jest nieznane, prawda? A był pan, panie Michale, w tych Surkątach, o których pan wspomniał? To jest niedaleko Lidy, obecnie na Białorusi?
Tak, byłem tam kilkukrotnie. I proszę sobie wyobrazić, że w środku kołchozowego pola kukurydzy, to ma miejsce dzisiaj, jest maleńki wojskowy cmentarz. Tam właśnie spoczywają żołnierze majora Kalenkiewicza, a także on sam. I to dzięki miejscowym Polakom cmentarzyk przetrwał, bo władze kołchozu chciały go po prostu zaorać. Dziś jest zadbany pod opieką Polaków z Lidy, a także naszego konsulatu w Grodnie.
A jak już wspominamy ważne postacie, warto wspomnieć o podpułkowniku Anatolu Radziwoniku, pseudonim Olech, walczącym w powiecie szczuczyńskim i lidzkim, który po śmierci Ragnera stał się dla Sowietów wrogiem numer jeden. Oporu jego i jego podkomendnych nie udało się długo złamać. Poległ jednak 12 maja 1949 roku niedaleko wsi Rakowszczyzna, dziś w obwodzie grodzieńskim, próbując się przebić przez obławę grupy operacyjnej NKWD.
Nie wiem, czy pan wie, panie Andrzeju, ale w 2013 roku staraniem m.in. Związku Polaków na Białorusi odsłonięto w Rakowszczyźnie krzyż upamiętniający Olecha. I za tę inicjatywę władze białoruskie nałożyły wysokie grzywny na ówczesnego szefa Związku Polaków na Białorusi i panią prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, kapitan Weronikę Sebastianowicz. Nie dość tego, krzyż po 2 miesiącach nieznani sprawcy usunęli, potem ustawiono tam głaz z okolicznościową tablicą.
I z tego co wiem, działania białoruskiego KGB spowodowały, że dziś stoi krzyż i głaz bez jakiejkolwiek informacji. A mówiąc o żołnierzach niezłomnych na Kresach, nie sposób nie wspomnieć też o poruczniku Janie Borysewiczu, pseudonim Krysia, dowódcy batalionów 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, od sierpnia 1944 roku dowódcy oddziału partyzanckiego.
I to było tak silne zgrupowanie Krysi, że właśnie od początku 1944 roku miejscowość Ejszyszki była wolna od Niemców, pod całkowitą kontrolą polskiego państwa podziemnego. W czasie kolejnej sowieckiej okupacji w grudniu 1944 roku oddział porucznika Borysewicza rozbił areszt w Ejszyszkach, uwalniając 34 więźniów, niszcząc dokumentację NKWD, także miejscowej placówki prosowieckiego Związku Patriotów Polskich. Niestety Krysia poległ 21 stycznia 1945 roku pod Kowalkami, w zasadce NKWD. Proszę sobie wyobrazić, że jego ciało Sowieci obwozili po wsiach i miasteczkach ziemi lidzkiej, by złamać ducha oporu ludności polskiej. Naigrywali się, mówiąc: wasz Bóg, wasz Krysia, całujcie jego ręce i nogi. No, po raz ostatni jego ciało widziano na rynku w Ejszyszkach.
Powiem szczerze, że jak ktoś tych historii nie zna, to włos się na głowie jeży. Podobno ciało Krysi Sowieci wrzucili do studni, do której wrzucili także granaty i pociski moździerzowe. No, perfidia była straszliwa. Badanie prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej jak na razie nie potwierdziły odnalezienia szczątków porucznika Jana Borysewicza. Na cmentarzu w Ejszyszkach na Wileńszczyźnie jest jego symboliczny grób.
I tam też Polacy o niego dbają, składają kwiaty, zapalają znicze. Za chwilę, po krótkiej przerwie, zapraszamy państwa do drugiej części Kresowego Saloniku, a teraz posłuchajmy utworu Rozstrzelana Armia w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego.
Różańce ofiar, mgły nad roistami i tętent kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt. Wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klingi szabel. Stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. W gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości, a pamięć leczy się ze stresu. Nad polskim willem zaszło słońce. Snuje się wieczór niespokojny, a matka ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny. A matka ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny. Od wrót ostrej bramy do katowni Gdańska tak się zakończyła przygoda ułańska. Zagrała pobudka, rżą w przestworzach konie. Odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa ponownie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Dzisiejsza audycja poświęcona jest żołnierzom drugiej konspiracji niepodległościowej, a to w związku z przypadającym jutro Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy Państwa na rozmowę z naszym gościem.
Gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest profesor Bolesław Rutkowski, znany Państwu na pewno nefrolog, wybitny specjalista w dziedzinie zdrowia. Witamy Pana profesora bardzo serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
I co, zaczniemy od, Panie Michale, od herbaty lub kawy, prawda? No.
Panie profesorze, taki jest nadzwyczaj Kresowego Saloniku, czego się Pan napije?
Ja z przyjemnością herbatę, jeśli można. Zieloną.
Zieloną, bardzo, tak bardzo proszę. Spotykamy się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotykamy się z panem profesorem nieprzypadkowo, bo oprócz zasług na niwie medycyny jest pan synem żołnierza niezłomnego.
To prawda. Żołnierza Armii Krajowej, a potem przez wiele lat człowieka, który ukrywał się w naszym kraju, prawda, do roku 1956.
I zanim przejdziemy może do tych spraw takich rodzinnych, tych najbliższych pana sercu, ja zapytam się o to, czy bardziej wyklęci, czy jednak niezłomni. Jak pan profesor tę definicję określa?
Znaczy dla mnie zdecydowanie lepszą definicją jest definicja niezłomni. Także ja uważam, że to byli ludzie rzeczywiście niezłomni. Czy wyklęci? Oczywiście w pewnym okresie czasu zostali oni wyklęci, natomiast w tej chwili wraca się im cześć, prawda? Wraca się im pamięć o nich i w związku z tym myślę, że określenie niezłomni jest znacznie lepszym określeniem.
W naszej dzisiejszej rozmowie porozmawiamy o poruczniku Kazimierzu Rutkowskim, pańskim ojcu, żołnierzu i oficerze Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, KEDYW-u, a potem żołnierzu drugiej konspiracji niepodległościowej już po 1944-1945 roku na terenach obecnej Polski.
Trudno jest pewnie wracać pamięcią do chwil, kiedy o ojcu nie mógł pan mówić nawet już w takim okresie, kiedy można powiedzieć, można było o tym mówić. Ta konspiracja chyba do dzisiaj jest wciąż pewnego rodzaju tajemnicą dla pana.
No niewątpliwie tak, to znaczy od najmłodszych lat, bo w końcu ja miałem wtedy kilka lat, kiedy to się zaczęło, kiedy doszło do mojej świadomości, że ja również muszę być może nie żołnierzem niezłomnym, ale że muszę być konspiratorem. I jako bardzo, bardzo młody chłopak byłem tym konspiratorem, ponieważ zdawałem się z tego sprawę, że zarówno moje nazwisko to nie jest moje nazwisko, że nazwisko mojego ojca to nie jest nazwisko mojego ojca, a także nazwisko mojej matki, które było inne niż mojego ojca, że to też nie jest nazwisko mojej matki. Natomiast również zdawałem się z tego sprawę, że to jest mój ojciec, na którego ja nie mogę mówić ojciec oficjalnie. Ja do swojego ojca mówiłem po imieniu, mówiłem, ponieważ ojciec używał wówczas imienia i nazwiska Roman Wolski. Ja do ojca mówiłem Romek.
To było już po wojnie.
To już było po wojnie, oczywiście.
Przypomnijmy, że w 1945 roku ojciec z całą rodziną przyjechał do Bydgoszczy. Tam w sierpniu doszło do spotkania z podpułkownikiem Olechnowiczem i właśnie rekonstrukcja ośrodka mobilizacyjnego okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i jakby podjęcie działalności takiej wywiadowczej, informacyjnej. A pan, tak jak pan powiedział, na swój sposób konspirował razem z ojcem, choć w inny sposób. Pan też się nie nazywał Bolesław Rutkowski.
Nie, ja nazywałem się Stanisław Jankowski. Moja matka zamiast Władysława Rutkowska nazywała się Wanda Jankowska. Także moi rodzice formalnie wówczas, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, nie byli małżeństwem, tylko żyli jako konkubenci, mówiąc dzisiejszym językiem.
To była ta wersja oficjalna, oczywiście.
Oczywiście, oczywiście, tak jest.
Ja tak się zastanawiam, panie profesorze, jak pan czyta wspomnienia o ojcu, ale też sam wraca pamięcią do tych chwil. Które momenty są najtrudniejsze? To, że nie mógł pan ojca nazywać ojcem?
Znaczy ja myślę, że najtrudniejsze było to, że trzeba było sobie zdawać sprawę z tego, że ciągle istnieje pewien moment zagrożenia. To znaczy, że coś grozi ojcu, coś grozi rodzinie w związku z tym. Świadectwem tego było to, że w tym czasie, czyli w latach pomiędzy 45 rokiem, 46 a rokiem 50, myśmy zmieniali jako rodzina szereg miejsc jako miejsce zamieszkania. Było tak, pamiętam dokładnie, że jeżeli przed domem, w którym myśmy aktualnie zamieszkiwali, zatrzymało się na przykład dwóch mężczyzn i przez dłuższy czas rozmawiali ze sobą, mogli to być zupełnie przypadkowi ludzie, którzy akurat się spotkali i ze sobą rozmawiali, to niedługo się zastanawiając, zabieraliśmy walizkę, bo mieliśmy jedną taką walizkę, pamiętam, zieloną z takiej tektury, prawda, i tylnym wyjściem wychodziliśmy i zmienialiśmy nie miejsce zamieszkania w tym mieście, tylko zmienialiśmy miasto.
Jakie to były miasta, proszę przypomnieć?
No, to były bardzo różne miasta. Oczywiście zaczęliśmy od Bydgoszczy, ale tutaj były również takie miasta jak Gdańsk, jak Gdynia, jak Elbląg, Giżycko. Było też daleko, daleko od tych miejsc, czyli na Kielecczyźnie, prawda, w Opatowcu, bo tam rodzina mojego dziadka ze strony matki mieszkała. Także tutaj z kolei też przez pewien czas przebywaliśmy w Wodargowie, tutaj niedaleko Gdańska. A w końcu w roku 1950 rodzina osiadła w Gorzowie Wielkopolskim.
Ale nadal nazywał się pan Stanisław Jankowski.
Tak jest, nadal nazywałem się Stanisław Jankowski do tego 1956 roku.
W tym roku, w lipcu 1956 roku, ojciec ujawnił się w Bydgoszczy, ale powiedzmy jeszcze wcześniej, w ramach tej akcji X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego od 1948 roku, był poszukiwany, ale nigdy nie został złapany.
Nie, nigdy nie został złapany, był poszukiwany dosyć intensywnie, natomiast myślę, że zmylił pogonie i tym sposobem przeżył, dlatego że cała grupa tych, którzy z ojcem współpracowali w Kedywie Wileńskim, tych, którzy zostali aresztowani, została osądzona i została rozstrzelana. Także trzej ojca współpracownicy, przyjaciele nie żyją i są pochowani na cmentarzu w Bydgoszczy.
Panie profesorze, ja chciałbym troszeczkę jeszcze przeskoczyć do czasów wcześniejszych. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. To są te postacie Polski powojennej, podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Mówimy, przypominając państwu o tym, wielu z państwa to doskonale wie, stawiający opór sowietyzacji Polski. Za co tak naprawdę pana tata został wyklęty?
No to znaczy, ja myślę, że oficjalnie to on został wyklęty za to, że brał udział w akcjach przeciwko konfidentom z różnych stron, konfidentom, szczególnie w okresie tym wileńskim, prawda, jako członek egzekutywy kierownictwa dywersji, czyli Kedywu Wileńskiego. Brał ścisły udział razem ze swoim bratem zresztą, Edwardem Rutkowskim, pseudonim Adam, brał udział w tych przygotowywaniu i potem w wykonywaniu wyroków, które wydało państwo podziemne na konfidentów.
W działalność niepodległościową też był zaangażowany stryj.
Tak jest, to znaczy obaj, dwóch braci było zaangażowanych mojego ojca. Najstarszy brat Bolesław, pseudonim Baret, pracował w drukarni podziemnej. To była pod kryptonimem Farba T, zresztą jest taka nawet książka o losach całej tej drukarni podziemnej. Stryj był jednym z tych, którzy tam bardzo aktywnie uczestniczyli w drukowaniu podziemnej bibuły i podziemnych wydawnictw w okręgu wileńskim. Z tym, że stryj został aresztowany w roku 1944 i został wywieziony na Sybir. Na Sybirze spędził 11 lat, wrócił do Polski w 1955 roku.
Czy to po stryju ma pan imię?
Tak jest dokładnie, dlatego że rodzina wtedy, kiedy stryj został wywieziony na Syberię, przypuszczała, że to już jest koniec, że nigdy do Polski nie wróci. I w związku z tym, ponieważ ja akurat się urodziłem w grudniu 1944 roku, odziedziczyłem po stryju imię Bolesław.
Kresowego Saloniku Radia Gdańsk słuchają również ludzie młodzi, którzy jeśli sięgają po książki historyczne, to się dowiadują, ale jeśli nie sięgają. Użył pan sformułowania konfidentów. Co to znaczy wyroki na konfidentach?
To znaczy, to byli ci ludzie, którzy byli zdrajcami po prostu, którzy odkrywali tajemnice państwa podziemnego, wojska podziemnego, którzy donosili na innych, prawda, z powodu których szereg innych osób niewinnych zostało aresztowanych, skazanych i niekiedy poniosło również i śmierć.
I na to nie było zgody wśród żołnierzy.
Na to nie było zgody zdecydowanej. Zresztą to, tak jak mówię, to nie było to, że czy mój ojciec, czy ktokolwiek z tej egzekutywy brał sobie broń, prawda, szedł i do kogoś tam strzelał. To były osoby w egzekutywie, które wykonywały wyrok. To był wyrok wydany przez państwo podziemne. To był sąd podziemny, który taki wyrok wydawał.
To nie były takie przypadkowe próby zamachów na jakieś osoby czy grupy,
nie, prawda? Zdecydowanie nie. To były wyroki wydane przez państwo podziemne.
A teraz przez chwilę pomilczymy, a w tym czasie posłuchamy utworu Andrzeja Kołakowskiego pod tytułem Za 30 srebrników.
Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Kto im odda należne honory? Kto im pomnik w pamięci zbuduje? Kto postawi ich dzieciom za wzory? A kto pamięć w gazecie opluje? A kto pamięć w gazecie opluje? Wywlekali ich z celi nad ranem szarzy ludzie bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich dusze, odbierali im życie, lecz nie mogli odebrać im marzeń. Lecz nie mogli odebrać im marzeń. A marzyli, że kiedyś się stanie, będzie Polska po Lwów i po Wilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament krwią spisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię ich dzisiaj uwierzy? Któż w historię ich dzisiaj uwierzy?
I wracamy do rozmowy z naszym gościem, profesorem Bolesławem Rutkowskim.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Wróćmy do okresu, kiedy pański ojciec w 56 roku się ujawnił. Jak potoczyły się jego losy dalej? Losy jego rodziny, pana, zmiany nazwisk, no powrotu do, miejmy nadzieję, normalności.
Znaczy ja myślę, że może też ciekawa jest historia w ogóle tego ujawniania się, jak do niego doszło, dlatego że właśnie, tak jak wspominałem, mój stryj Bolesław wrócił z Syberii po 11 latach i został on wezwany do prokuratury bydgoskiej, którym oświadczono mu, że prokuratura bydgoska, jak również i służby, doskonale wiedzą, że jego brat Kazimierz, czyli mój ojciec, ukrywa się w kraju, że nie wyjechał nigdy z kraju. Mało tego, że rodzina na pewno ma z nim kontakt.
I dzieje to się 10 lat po zakończeniu wojny.
Tak jest, to się dzieje w 55, przełom 55 i 56 roku. Jak również pan prokurator wówczas no, przekazał stryjowi taką propozycję, czy taką ofertę, że on jakby zwraca się do rodziny, żeby przekazała ojcu mojemu i mojej matce taką informację, że czekają na nich w prokuraturze bydgoskiej, że chcą tą sprawę zakończyć i że oni uważają, że nic już mojemu ojcu z tytułu tej działalności nie grozi.
Czy nie było obaw, kiedy aparat represji mówi, że chce sprawę zakończyć i że wszystko będzie dobrze?
Obawy były, natomiast było też zmęczenie materiału, prawda? Było już zmęczenie tą ciągłą wędrówką i tym ciągłym posługiwaniem się zupełnie innym nazwiskiem. Było zmęczenie tym, że nie można kontaktować się na dobrą sprawę z rodziną, bliższą czy dalszą, ponieważ te kontakty no, groziły ujawnieniem się, prawda? Czy groziły ewentualnie tym, że służby mogły wpaść na trop mojego ojca i mojej rodziny. W związku z tym to wszystko było bardzo już męczące. Ja wiem, że potem rodzice mi opowiadali, że ponieważ mnie wysłali wówczas na kolonię, a sami po wielogodzinnych rozmowach zdecydowali się jednak oboje pojechać do Bydgoszczy i stawić się w tej prokuraturze. Przez kilkanaście godzin byli przesłuchiwani, nie wiedząc, czy ojciec wyjdzie z tej prokuratury, czy nie wyjdzie z tej prokuratury, czy wyjdzie jako człowiek wolny, czy zostanie aresztowany, czy zostanie osądzony, czy zostanie postawiony przed sądem. Tego nie wiedzieli, ale no, jakby nie chcę powiedzieć, że uwierzyli panu prokuratorowi, prawda? Tylko że tak jak powiedziałem, w tym czasie już, trzeba pamiętać, że to był 56 rok, to było lato wprawdzie, to jeszcze nie był październik, ale już w Polsce były takie przebłyski tej wiosny, która nastąpiła jesienią 56 roku, gdzie wtedy większość spraw związanych z Armią Krajową, czy Armia Krajowa została wtedy nazwana tą armią, która była armią de facto wyzwoleńczą również, prawda? To nie był już wówczas, przestał już być w 56 roku, jeszcze nie wtedy, kiedy ojciec się ujawniał, ale już kilka miesięcy później przestał to być ten zapluty karzeł reakcji, prawda? To już była uznanie Armii Krajowej jako rzeczywiście armii tej, która, jak i uznanie członków AK, prawda, byłych członków AK, jako żołnierzy państwa podziemnego i przywrócenie ich do czci i chwały.
Jak panu profesorowi udaje się żyć z tym całym bagażem historii ojca, ale też wielu żołnierzy państwa podziemnego?
Ja już jako młody chłopiec, czy tam potem już kilkunastoletni chłopiec, miałem tą świadomość, że co mojemu ojcu zagraża. Wiadomo było, że potencjalnie zagraża mu ten najwyższy wyrok, czyli wyrok śmierci. Natomiast ja jestem po prostu szczęśliwy i myślę, że pod koniec życia również był szczęśliwy mój ojciec, że to w pewnym momencie się skończyło i że tym ludziom została, tak jak mówię, przywrócona godność, przywrócona cześć. Natomiast to, że my jako rodzina mamy tą świadomość, prawda, że tak się to poukładało po wojnie i takie były losy nasze, szczególnie ojca, to myślę, że w chwili obecnej to jest tylko i wyłącznie dla nas powód do takiej no, dobrej pamięci o ojcu, o tych ludziach, którzy razem z nim współdziałali, którzy razem z nim swego czasu walczyli i na nas wszystkich spoczywa ten obowiązek, żeby przekazywać to młodszemu pokoleniu. My na spotkaniach rodzinnych przekazujemy tego typu informacje, ponieważ młodzież, moje dzieci, moje wnuki już tego w ogóle nie wiedzą, prawda? To dla nich to jest w ogóle już prehistoria. To są rzeczy, które działy się tak dawno temu, że pewnie może część z tych rzeczy jest w ogóle nieprawdopodobna, a może nie do końca te wszystkie rzeczy są prawdziwe i my musimy im to wszystko opowiadać. Oni zresztą chłoną to.
Rozumiem, że w tych korzeniach rodzinnych również pojawia się miasto Wilno, w którym się pan urodził.
No oczywiście, Wilno jest dla nas miejscem specjalnym. Znaczy ja jeszcze miałem okazję właśnie urodzić się w Wilnie. To Wilno, my pielęgnujemy pamięć o Wilnie również wśród swojej rodziny. Zresztą organizujemy co kilka lat wyjazdy rodzinne i to takie wyjazdy, gdzie jedzie kilkadziesiąt osób.
Panie Michale, myślę, że na opowieść o Wilnie to pana profesora zaprosimy osobno.
Z przyjemnością, oczywiście.
I chętnie usłyszymy te wszystkie opowieści, takie trochę naprawiające informacje przewodników. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za garść historii. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przekazywać ją również młodszemu pokoleniu. Tą prawdę o niezłomnych, ale też piękną prawdę życia pana, rodziny całej. Dziękujemy serdecznie za tę informację.
Dziękuję bardzo za gościnę.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Wilnie przedstawiciele naszej placówki dyplomatycznej złożą kwiaty m.in. na cmentarzu na Roście, na grobie Sergiusza Kościałkowskiego, fakira i Wejszyszkach na symbolicznym grobie porucznika Jana Borysewicza Krysi. A jutro w południe na wileńskim Zakrecie odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych wilczym tropem na 1963 metry oraz na 5 i 10 kilometrów.
Wspomniał pan, panie Andrzeju, postać Sergiusza Kościałkowskiego. No warto o nim powiedzieć kilka słów. Sergiusz Kościałkowski, pseudonim Fakir, był egzekutorem w komórce KDW Wileńskiej Armii Krajowej. To z jego rąk zginął m.in. Czesław Ancerewicz, redaktor Wileńskiego Gońca Codziennego, gadzinówki wysługującej się Niemcom. Fakir był oficerem w Brygadzie Łupaszki, potem Juranda, potem dowódcą oddziału partyzanckiego operującego w okolicach Święcian i Podbrodzia. Poległ 4 stycznia 1945 roku pod Raubiszkami i spoczął na Rosie.
Panie Michale, Łupaszki w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, która po 1945 roku działała na Podlasiu, Warmii, Mazurach i Pomorzu, sanitariuszką była Danuta Siedzikówna Inka, zamordowana razem z porucznikiem Feliksem Selmanowiczem Zagończykiem 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Przypadkowym świadkiem jej aresztowania we Wrzeszczu był Wilniuk Wacław Dziewulski. Posłuchajmy, co nam powiedział na spotkaniu w domu Kresy.
20 lipca nocnym pociągiem przyjechałem z Torunia do Gdańska, żeby szukać jakiegoś wejścia na Politechnikę. Powiedzieli na dworcu, że mam przejechać tramwajem do końca alei, wysiadłem, no i poszedłem końskim traktem i była pierwsza uliczka między pięknymi pawilonami, skręciłem nią. Zobaczyłem, na końcu stoi samochód. No i jak dochodziłem do tego samochodu, to wyszło 3 milicjantów i dziewczyna. Ruchem ręki milicjant kazał mi się zatrzymać. To było jakieś 2 metry przed furtką, która mi blokowała zresztą przejście. No i wyszło tych 3 milicjantów i dziewczyna, wsiedli do samochodu i pojechali. Byłem świadkiem aresztowania, wyprowadzenia z domu do samochodu Inki. A potem długo nic nie było na ten temat, a potem wreszcie znalazłem taką zasadniczą publikację mówiącą o wszystkim. Ona była leśniczanką, która pomogła im przedostać się ze wschodu w kierunku Gdańska. No i potem UB oczywiście ich aresztowało. A potem po jakimś czasie, bo mnie akowcy tutejsi mieli na oku, gwałtownie do mnie było dobijanie się, żeby natychmiast iść w kierunku Placu Zebrań Ludowych na cmentarz komunalny, bo tam w dole leży zamordowana Inka. No więc poleciałem, bez cienia wątpliwości rozpoznałem zamordowaną Inkę. Miała takie charakterystycznie strzyżone krótko włosy, kolor włosów, wyraz twarzy. Twarz była zupełnie wyraźna. Z całą pewnością to są zwłoki Inki.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, proszę Państwa, na pewno jeszcze nie raz będziemy wracać do historii żołnierzy niezłomnych, szczególnie na Kresach, oddając hołd i przywracając im pamięć. A teraz przenieśmy się do dzisiejszego Lwowa.
Nasi korespondenci mają dla nas najświeższe informacje.
W minionym tygodniu Polacy z Lwowa i ziemi lwowskiej, przedstawicieli władz polskich, potomkowie zamordowanych Polaków, wzięli udział w uroczystości 76. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej. W miejscu, gdzie była niekiedyś wieś Huta Pieniacka, w obwodzie lwowskim niedaleko Brodów, odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę w dniu 28 lutego 1944 roku tej wsi i jej polskich mieszkańców. Z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło wtedy około 1000 osób.
Cudem ocalały ze zbrodni w Hucie Pieniackiej 84-letni Franciszek Bąkowski opowiedział o zamordowanej rodzinie spoczywającej w Hucie Pieniackiej.
Została spalona w stodołach. Rodzice, brat,
babcia, wujek z żoną, trojgiem dzieci, stryj. Ich nazwiska są wyryte na tych płytach pomnika.
Marian Kładny, Polek z miasteczka Wielkie Mosty w obwodzie lwowskim, którego ojciec był również zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów, każdego roku przyjeżdża do Huty Pieniackiej, aby uczcić pamięć pomordowanych Polaków.
My powinni o tym pamiętać i ja bym powiedział, że władza powinna o tym pomyśleć i przeprosić Polaków o tym strasznym morderstwie, co jest. Oni do tego czasu jeszcze tego nie robią.
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, podkreślił, że Polska oczekuje na zgodę ze strony ukraińskiej na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.
Huta Pieniacka jest jednym z tych najważniejszych miejsc rzezi wołyńskiej, o które wystąpiliśmy do strony ukraińskiej. To jest informacja najnowsza. Będziemy oczekiwali, że będą odpowiednie zgody, zezwolenia na to, żeby móc przeprowadzić prace poszukiwawcze, prace ekshumacyjne. Wierzę, że tak się stanie i będziemy mogli tutaj za pewien czas, oby to był czas nieodległy, modlić się już przy grobach, a nie przy pomniku, który upamiętnia ofiary zamordowane w Hucie Pieniackiej.
Obchody rocznicowe organizowane są przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Ze Lwowa przeniesiemy się do Stanisławowa, obecnego Iwano-Frankiwska, gdzie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyła się prezentacja książek Listy Hetmańskie Rodu Potockich, profesora Macieja Franza oraz w służbie ojczyźnie Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej doktora habilitowanego Adama Adriana Ostanka, połączona ze spotkaniem z autorami.
Profesor Maciej Franz opowiedział, że korespondencja hetmanów potockich była mało znana.
Tej korespondencji nie znamy, to znaczy znaliśmy fragmenty, poszczególne listy. Myślę sobie, że patrząc na to, co opublikowaliśmy, no to znaliśmy mniej niż 1/3 tej korespondencji. Reszta z tej korespondencji była właściwie nieznana. Mieliśmy taki pomysł, by spróbować poprzez tą korespondencję pokazać losy państwa.
Spotkanie podsumowała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie.
To już na samym wstępie cieszy nas, że nasze miasto wciąż znajduje się na łamach nowych publikacji. To utwierdza nas w przekonaniu, że historia naszego miasta będzie nadal badana.
To dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego i do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk.
Ze Lwowa
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy lwowiakom. I tak, proszę Państwa, czas naszej audycji zmierza ku końcowi. W przyszłym tygodniu mamy Dzień Świętego Kazimierza 4 marca, czyli Wileńskie Kaziuki. Nasi pomorscy kresowiacy zapraszają nas już jutro o godzinie 10 na mszę świętą do kolegiaty przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni.
Słyszałem, panie Michale, że będzie można także kupić wileńskie palmy i różne słodkości.
Też o tym słyszałem. I także jutro, panie Andrzeju, o godzinie 12, tym razem w Gdańskim Kościele Świętej Trójcy, obok Muzeum Narodowego, odbędzie się msza w intencji Wilniuków.
A my słyszymy się za tydzień, w sobotę 7 marca, po godzinie 17.
Opowiemy wówczas m.in., jak się wije wileńskie palmy. Właściwie to opowie nam o tym pani Janina Jankowska, palmiarka spod Niemęczyna. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
A żegnamy się trzecim już dzisiaj utworem Andrzeja Kołakowskiego, Oskarżeni o wierność.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę. I niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył, Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze.
oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni, nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni, żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin, lecz na naszych sztandarach Bóg, ojczyzna i wiara wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze.